Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o journalingu i ekspresywnym pisaniu. Naszą gościnią jest Dorota Dott-Okulicz, która jest częścią Fundacji Można Zwariować. Być może byliście lub byłyście na którymś z naszych eventów w Warszawie, to ona za nie odpowiada. A oprócz tego Dorota jest też psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia CBT i zajmuje się journalingiem właśnie.
Cześć. No nie tylko tym journalingiem.
No właśnie chciałam powiedzieć, że Dorota zajmuje się wieloma rzeczami, a jakimś cudem ma też czas na journaling. I może też o tym porozmawiamy, jak to wpleść w nasze rutyny, no bo jest to coś, co pewnie może odstraszać, że jednak to zajmuje jakiś czas. Ale zanim przejdziemy pewnie do naszego odcinka, to czas na rundkę. To co, Dorota, powiedz, z czym ty dzisiaj zaczynasz? Pierwszy raz z podcaściem Można Zwariować?
No, w sumie dzisiaj mam taki fajny początek dnia miałam, bo tak, dzisiaj byłam w nowej pracy psychoterapeutycznej, kolejnej mojej, i miałam od razu pierwszego klienta i no bardzo fajnie, tak jakoś inspirują mnie moi klienci bardzo i zaskakuje mnie najbardziej chyba to, jaką mi daje frajdę ta moja nowa praca psychoterapeutyczna. To jest chyba najciekawsze i że przychodzą do mnie tak różni ludzie. Tak, czuję się zainspirowana i w takim jestem fajnym drive'ie jakby.
A ty z czym, Ania, zaczynasz?
Ja zaczynam z ogromnym niedoczasem. Dawno nie miałam takiego niedoczasu i jest po prostu dużo rzeczy, które muszę nadrobić przed wyjazdem. Nadrobić albo po prostu dokończyć. A ty z czym, Kleo, zaczynasz?
Ja mam taki tydzień teraz, że codziennie byłam na siłowni. I mam teraz takie inne podejście do ćwiczenia, bardziej minimalistyczne. Jakość, a nie ilość. I na przykład ćwiczę czasami 20 minut, czasami 40, ale że bardziej się skupiam na tym, jak się czuję, niż na tym, żeby wypełnić jakąś ilość czasu. I potem byłam w saunie i kichnęłam w saunie i pomyślałam sobie, że wow, normalnie jakbym zionęła ogniem, że tak się czują smoki. A potem zaczęłam myśleć o smokach i o tym, że to w ogóle jest totalnie nielogiczne. Że zobaczcie, skąd miałby się... One by musiały mieć w środku jakiś stały ogień. Wracamy do ognia.
Siarkę.
Ale że cały, jakby stale palący się ogień, który by mogły wykorzystywać, że jakby smoki mit obalony.
Nie, no bardziej jak takie zapałki to by działało. Aha. W sensie, że tak wiesz, że jest jakaś iskra i jest ta siarka czy tam coś.
No nie wiem.
Przynajmniej tak wywnioskowałam ze Shreka.
No nie wiem.
Okej, możemy polemizować w kolejnym odcinku podcastu.
W każdym razie nie jest to chyba łatwe być smokiem. Z mojego dzisiejszego doświadczenia wynika.
Masz zgagę wtedy ciągle.
Dokładnie.
Dziękujemy za wasze wsparcie na Patronite, wszystkim patronom i matronkom, a w szczególności Maciejowi, Zosi Towiaszowi i Karolinie. Zapraszamy was do wspierania nas na Patronite. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka.
Okej, no to może przełóżmy tą dalszą część rozkminy do naszych dzienników. a tymczasem ja chciałam się podzielić taką refleksją na wstępie, ponieważ kiedy chciałam sobie gdzieś tam w ogóle wpadłyśmy na temat tego odcinka jakoś tak organicznie, powiedziałabym, bo po prostu obie chyba miałyśmy jakieś takie doświadczenie z tym, w sensie ja coś opowiadałam Kleo, że właśnie miałam jakiś takie doświadczenie z journalingiem, które było też spontaniczne, ale bardzo potrzebne i takie bardzo oczyszczające. Ten odcinek i też właśnie z uwzględnieniem Doroty, bo...
Tak, bo ty mi powiedziałaś, że właśnie robiłaś swój journaling i ja ci powiedziałam, a ja też jakiś czas temu zaczęłam robić swój journaling. No i dlatego, no.
No właśnie, no i nie ma tutaj przypadków. Natomiast wcześniej nie zagłębiałam się aż tak bardzo gdzieś tam w research na ten temat. Wiedziałam z kilku różnych źródeł, z książek, które też gdzieś tam się już przeplatały w podcaście, między innymi Chatter i Tana Crossa, przetłumaczone w Polsce jako Intuicja, co jest beznadziejnym tłumaczeniem, bo nie o tym jest ta książka. No i jakoś tak dzisiaj, chcąc zrobić research w tym temacie, stwierdziłam, że przejrzę sobie, jakie są inne podcasty na ten temat. No i okazało się, że większość podcastów, które mi wyskoczyły, są bardzo zakrywające o szeroko rozumianą duchowość, horoskopy, manifestacje, afirmacje. I strasznie się zdziwiłam, bo...
Jak mówi Janek, ezofaza.
I bardzo się zdziwiłam, bo w mojej bańce, w mojej głowie to było takie narzędzie właśnie wynikające też z terapii poznawczo-behawioralnej. W ogóle jest wiele naukowych dowodów na skuteczność journalingu. No i tak zaczęłam się zastanawiać, skąd to wynika, że gdzieś tak... Znaczy, może nie skąd to wynika, tylko zaskoczyło mnie to po prostu. I jestem ciekawa, jak ty, Dorota, poznałaś ten journaling i jaka była twoja droga do zainteresowania się tym tematem.
No ja w sumie pierwszy raz miałam styczność z takim pisaniem właśnie, powiedzmy, wolnym, czyli nie jakimś, żeby było ładnie, żeby było jakieś. To chyba w czasach liceum, jak się zaczęłam bardziej interesować surrealizmem. I mam taką antologię surrealizmu, taką starą książkę, którą sobie zamówiłam, chyba wynalazłam właśnie kilkanaście lat temu na Allegro i sobie ją zamówiłam. I tam jest manifest surrealistów i w ogóle różne też teksty surrealistów. I też właśnie teksty pisane tym tak zwanym pismem automatycznym. Bo surrealiści sobie wymyślili, że właśnie, żeby dotrzeć do swojego wnętrza i też do jakichś takich zakamarków w głowie dziwnych i żeby tworzyć różne takie niezwykłe opowieści, czyli też jakoś inspirowali się snami, no to, że właśnie to pismo automatyczne, takie bez oceny, po prostu pod wpływem emocji i tego, co jest w danym momencie w ciele, głowie, to, że to jest jakiś sposób właśnie na wyrażanie siebie. I to był pierwszy raz, kiedy ja tego spróbowałam, czyli to nie był właśnie plan, żeby coś w sobie przerobić, czy żeby, nie wiem, coś o sobie odkryć więcej, tylko bardziej tak, żeby spróbować, a jak to będzie, a co ja napiszę, jaka to będzie historia. I jednak mam wrażenie, że wtedy troszkę się jakby cenzurowałam, czyli może nie cenzurowałam pod względem, żeby, nie wiem, pisać poprawnie językowo, tylko żeby to było jakieś fajne, żeby to było trochę dziwne. Bo ja pisałam też w tym czasie liceum właśnie jakąś tam poezję, właśnie też taką, powiedzmy, oniryczną, jakąś prozę oniryczną i gdzieś tam robiłam sobie próby właśnie tego pisania, czegoś, czego zupełnie nigdzie nie publikowałam, ale tak, to był mój taki pierwszy kontakt.
No, to ciekawe, że to był twój pierwszy kontakt, dlatego że na przykład dla mnie wydaje mi się, że to poszło zupełnie z drugiej strony, dużo bardziej współczesnej, czyli chyba Tim Ferriss mówił dużo o journalingu, jacyś tacy coachowie z Silicon Valley o tym, jak rozwijać swój potencjał, jak rozwijać siebie, że to jest dużo bardziej z tej drugiej strony samorozwoju i takich bardziej narzędzi do tego, jak siebie polepszyć, raczej niż takiej artystycznej.
Tak, ja też chyba to jeszcze jak zawiodłam się Spotify'em i ilością różnych tam treści, to sięgnęłam po YouTube i jeden z pierwszych filmów, który mi doskoczył, to był film Aliego Abdala na ten temat. On był w sumie studentem medycyny, albo w zasadzie chyba skończył medycynę, ale jest teraz...
Był lekarzem.
YouTuberem, startuperem i takim właśnie też promuje dużo takich evidence-based technik. I on też bardzo ciekawie o tym opowiadał właśnie w kontekście takiego samorozwoju bardziej. A to kreatywne, właśnie to ekspresywne pisanie też kojarzy mi się bardziej z takim narzędziem może do rozwoju kreatywności, nie?
To na pewno też. I tutaj z kolei właśnie mój kolejny etap, i to jest w sumie trochę może odpowiedź, czy kontynuacja tego, co powiedziałaś, to i w sumie to jest moment, od którego ja już piszę albo regularnie, albo w ogóle raz na jakiś czas, tak? To była książka Julie Cameron, Droga Artysty, więc znowu tutaj artystyczne wątki gdzieś wchodzą, bo ja się po prostu tym pisaniem przynajmniej od liceum, a tak naprawdę, dobra, od pierwszej klasy podstawówki pisałam jakieś opowiadania, więc ja po prostu piszę całe życie prawie. I Julia Cameron wydała książkę Droga Artysty, to jest taki w sumie trochę, powiedzmy, kurs, można go przejść samodzielnie z tą książką, są jakieś grupy na Facebooku.
I to jest osoba, która stworzyła ten koncept Morning Pages, co?
Tak, dokładnie, o tym chcę właśnie powiedzieć, że gdzieś tam to jest jakiś jeden ze sposobów, w ogóle moim zdaniem tych sposobów na journalingowanie jest wiele, ale ja zaczęłam to testować i to są to właśnie morning pages, które też gdzieś tam właśnie to pojęcie morning pages gdzieś się tam przeplata i w sieci można je znaleźć.
Czyli takich porannych stron, jeśli mielibyśmy to przetłumaczyć.
Tak, to są, dokładnie, dziękuję. Poranne strony, czyli zalecenie jest takie, żeby codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, jeszcze przed, nie wiem, no na pewno przed zajrzeniem w telefon, a najlepiej przed wstaniem z łóżka, żeby wziąć po prostu zeszyt i zapisać, co by się nie działo, trzy strony zeszytu, tak, tam nie wiem, niektórzy mówią, że A4, niektórzy, że A5, to już chyba jest mniej istotne, ile tego jest, ale żeby po prostu zapisać te 3 strony. No więcej może być oczywiście, ale żeby to było minimum 3 strony. I nawet jeśli to miałby być tekst w stylu, no właśnie, wstałam i nie wiem, co napisać, bla, 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 bla i tak dalej. Chodzi o to, żeby gdzieś tam rozruszać ten swój mózg na powitanie dnia i też... Ja swoje osobiste doświadczenie mam takie, że jak piszę rano, a to mi się zdarza bardzo rzadko, to wychodziły z tego czasem fajne rzeczy, czyli tak jakby przez sen, w trakcie snu, kiedy nam się konsolidują różne wspomnienia, różne myśli, różne procesy poznawcze też, to te poranne strony mogą być taką przestrzenią, w której te pomysły się nam mogą wykluć. A gdybyśmy nie sięgnęli po ten zeszyt i od razu zaczęli, nie wiem, dzień albo od scrollowania Facebooka czy Instagrama albo od robienia sobie, nie wiem, kawy, no to mogą nam te myśli umknąć. A to jest taki czas, że możemy to z siebie wyrzucić.
Czyli masz wrażenie, że mówiąc, że powstały z tego fajne rzeczy, że na przykład miałaś później tego dnia jakiś ciekawy pomysł, albo po prostu jakiś, nie wiem, produktywny dzień, czy że przekładałaś tam faktycznie to, co ci się przyśniło, bo tak nie wiem, czy dobrze zrozumiałam.
Dobra, to już mówię. Przykład. To raz mi się zdarzyło przebudzić i rozpisać strategię komunikacji dla jednej marki mojej, bo po prostu myślałam o tym intensywnie w poprzednich dniach, a na pewno w poprzedniego dnia przed pójściem spać, ale obudziłam się i jakby mi się to wyklarowało, nie? Jakby gdzieś tam mi się to... Miałam wcześniej notatki jakieś takie dosyć chaotyczne i otworzyłam ten zeszyt, zaczęłam pisać, najpierw też tam, no jakieś tam, nie wiem, coś, nic konkretnego, po czym zaczęłam to rozpisywać jakoś, tak po prostu ze mnie to wypłynęło, nie? Tak jakby mój umysł po prostu i mój mózg miał okazję, żeby to od razu na te kartki przełożyć, czyli to w ten sposób. Gdzieś tak myślę sobie o tym. Oczywiście to gdzieś, jak się pisze, to później można o tym też dalej myśleć, ale właśnie myślę, że to jest taki, tak jakby to może być czasem koniec jakiegoś procesu, te poranne strony. Albo jakiś tam etap, domknięcie jakiegoś etapu.
Okej, czyli mamy w sumie już tak płynnie przeszłyśmy do technik tego journalingu, czy też prowadzenia dziennika. I faktycznie też natknęłam się w researchu wielokrotnie na te morning pages, właśnie też Ali Abdal o tym mówił. Chyba tam też takie zalecenie było, żeby to były 3 strony i faktycznie nawet jeśli nie wie się co napisać, to można pisać nie wiem, co napisać. Nie wiem, co napisać jakby kilka razy, aż w końcu coś przyjdzie. Ja jak gdzieś zaczynałam się tym interesować, to miałam też takie poczucie, że no rano to ja nie wiem, co napisać. Rano to przecież dopiero wstałam, że może ten journaling bardziej chciałabym robić wieczorem, bo wtedy mam jakieś przemyślenia po tym dniu już. Ale faktycznie to jest trochę wtedy inny proces i oczywiście to się nie musi wykluczać, ani nie musi być to jakaś taka bardzo musztrowa rutyna, że musisz pisać rano, jak nie napiszesz, to nie wiem, no przecież nic się nie stanie, możesz napisać później. Ale też inna forma journalingu, z którą się spotkałam, to jest właśnie taki brain dump, czyli takie wyrzucenie z siebie różnych myśli. I to jest coś, z czego sama korzystam trochę w takich jakichś momentach kryzysowych, albo właśnie momentach takiego natłoku myśli, albo kiedy wydarzyło się coś, co nie wiem, no wywołał dużo emocji i chciałabym sobie to uporządkować. Czy wy też z tego korzystacie?
Tak, to jest coś, co ja też robię. Jak już mam takie poczucie totalnego przeciążenia, to wtedy sobie zazwyczaj przypominam o tym w ogóle. Tak. Potem sobie myślę, dlaczego ja tego nie robię cały czas? Potem to jakoś robię to jakoś w miarę regularnie, a potem znowu porzucam i potem znowu przychodzi przeciążenie i tak w kółko w tym cyklu. Ale zazwyczaj nie jest tak, że nie wiem, co napisać. Ja mam bardzo dużo myśli, więc mam wrażenie, że po prostu moja ręka nie nadąża nad tym, żeby to spisywać, ale z drugiej strony pamiętam, że było parę razy tak, że zaczynałam pisać. Chciałam po prostu napisać to wszystko, co mi się myśli, bo to były jakieś takie trudne myśli i takie coś, z czym nie potrafiłam sobie poradzić, bo nie chciałam, żeby... Nie chciałam czuć się w ten sposób, albo nie chciałam myśleć w ten sposób, ale było to na tyle takie nawracające, że nie potrafiłam tego przeskoczyć. I pamiętam, że raz usiadłam do pisania tego, zapisałam chyba z 6 stron i na koniec, jak skończyłam to pisać, a to nie trwało długo, nie wiem ile, 20-30 minut, na koniec z tego procesu, który sama zaczęłam, sama zakończyłam, sama wymyśliłam, wyszłam jakby z zupełnie innym podejściem i z zupełnie innym przekonaniem o tej sytuacji i w ogóle już taka zadowolona wręcz, że a w sumie to na dobre wyszło, że to wszystko w sumie jest okej.
Miałam, no to może nie wiem, czy dokładnie taki sam, ale bardzo podobny efekt, kiedy właśnie miałam jakiś taki kryzysowy czas na początku roku i też spisałam chyba z 6 stron. No i nagle miałam takie poczucie, że okej, okay, no to już wiem, czym jest mój problem, wiem, co, jak się czuję, wiem, co się wydarzyło, wiem, jakie są możliwe rozwiązania i właśnie miałam takie poczucie domknięcia, więc tu może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę i bo Dorota, domyślam się, że też chciałabyś coś o tym powiedzieć.
Tak, chcę coś powiedzieć. Nie no, ja właśnie domyślę, że też może dlatego mnie tutaj zaprosiłyście do tego tematu. No ja faktycznie bardzo regularnie teraz, w ostatnich, nie wiem, miesiącach, latach, ostatnie kilka lat, w sumie mogłabym liczyć to zeszytami, bo ja po prostu mam taki zeszyt i potem sobie go zmieniam, kupuję sobie jakiś nowy i chodzi o to, że faktycznie dosyć regularnie piszę. I to, o czym opowiedziała Kleo, o czym właśnie mówicie, że takie przetworzenie jakiegoś, trochę opowiedzenie jakiejś historii może na nowo, albo nawet nie samej historii całej, tylko o swoich emocjach i przeżyciach i jakby kończymy ten seans, powiedzmy, z journalingiem i wychodzimy z jakimś w ogóle nieoczekiwanym wnioskiem i albo jakimś takim wrażeniem, uczuciem, jakąś decyzją, nie wiem, jakąś pewnością, że aha, to może tak jednak, albo to jest jednak tak, albo dla mnie to jest jednak ważne, a nie to, co myślałam wcześniej, no to ja mam to właśnie mega często. Więc fajnie, że to tak działa i faktycznie to jest też jakoś tam przebadane, nie? Że to właśnie pomaga nam trochę przetworzyć nawet jakoś tam poznawczo, ale też na poziomie emocji różne doświadczenia, różne przeżycia i różne też trudne sytuacje.
When you change the way you look at things, the things you look at change.
And now in Polish.
Kiedy zmienisz to, jak patrzysz na rzeczy, te rzeczy się zmieniają.
No tak, zgadzam się. I to właśnie jest jedna z tych rzeczy, które nam może dawać ten journaling, nie? I to jest nie tylko tak z doświadczenia, mogę to powiedzieć, ale właśnie też o tym, no też udało mi się o tym po prostu przeczytać w paru miejscach.
Tak, to w odcinku Gówno burza w twojej głowie, chyba tak się nazywał ten odcinek, mówiłyśmy właśnie o takim efekcie dystansowania się, który właśnie zaczerpnęłam też z książki Chatter Ethana Crossa. I journaling jest właśnie też tą formą dystansowania się, ponieważ no wynika to w ogóle też z psychologii uczenia się, że kiedy my coś zapisujemy i zmieniamy nasze myśli, które są często bardzo chaotyczne, automatyczne, takie, są takimi przebłyskami, zmieniamy ją w jakąś taką ciągłą narrację, czyli to, co powiedziałaś ty, Kleo, że nie nadążasz za pisaniem tego, co ci się myśli. No i jakoś trzeba to uporządkować. I ta organizacja doświadczenia w formie jakichś zdań, które też nie muszą być jakieś gramatycznie dobre czy poprawne, tylko po prostu mają być gdzieś tam spisane i w trakcie tego, jak piszemy, jak czy to na klawiaturze, czy długopisem, ołówkiem, no trochę musimy organizować sobie to, co chcemy tutaj zapisać, tak? No nie mamy takiej umiejętności przelewania naszych myśli na papier automatycznie, tylko trzeba jednak to w jakiś sposób zrobić. No i tak samo jak uczenie się w formie robienia sobie notatek czy jakichś map myśli, też bardziej organizuje tą naszą wiedzę, tak tutaj myślę, że podobny efekt zachodzi, nie?
W ogóle kilka myśli mi się teraz pojawiło, ale dobra, myślę, że to jest też taki trochę dialog ze sobą i możemy jakby, o to jest ciekawe, że ja na przykład jak piszę, to piszę czasem w pierwszej osobie, czasem w drugiej, i czyli piszę czasem jako ja, czasem jakby do siebie mówię i prowadzę taki swoisty dialog ze sobą jedną, ze sobą drugą. To bym kiedyś chętnie poddała analizie. Dlaczego się pisze w pierwszej, dlaczego w drugiej, a dlaczego właśnie na ten temat, a na tamten inny, nie wiem, na przykład tego dnia właśnie w innej osobie. To jest super ciekawe dla mnie tak poznawczo, gdzieś tam może też właśnie potencjalnie badawczo, ale nie wiem, w sensie akurat mój dziennik myśli byłoby bardzo trudno przeanalizować, ponieważ ja piszę bardzo niewyraźnie.
To chyba w ogóle James Penbaker robił takie badania właśnie nad analizowaniem takiego ekspresywnego pisania. Natomiast jeszcze się nie wgryzłam w ten temat aż tak. Wiem, że jest kilka książek jego wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego je wydało. I tam właśnie były takie obszerne badania pod też kątem językowym i tego, w jakiej właśnie formie, jak często ludzie używali takiej formy ja i pisania od siebie. To tak zadanie z gwiazdką dla słuchaczy, żeby sobie sami znaleźli, bo nie mam jeszcze wniosków.
Dobra, też się będę musiała zapoznać, ale właśnie mówię, że jakoś tak pisanie w różnych osobach, a jeszcze też chciałam się odnieść do tego, co wcześniej mówiła Cleo, że wyłapałaś w jakimś swoim tym chyba, nie wiem, czy podczas jednego pisania, w sensie jednej sesji pisania, czy to się jakoś powtarzało, że jesteśmy w stanie, jak piszemy w miarę regularnie, wyłapać pewne powtarzające się motywy, czyli jakieś na przykład tematy, które do nas wracają ciągle. No i to na przykład może być temat, załóżmy, no nie wiem, jeśli jeszcze chodzimy na psychoterapię, to może być temat też, który warto na przykład poruszyć podczas psychoterapii, ale też jakby fajnie jest zwracać uwagę, czyli pisać, jednocześnie jakby wypisywać, i to jest jakby super, super też spełnia funkcję, ale pisać też z jakiegoś metapoziomu, czyli spoglądać na to, aha, znowu piszę o tym, albo znowu piszę o tej relacji, znowu piszę o tej osobie, znowu piszę o tym swoim problemie jakimś, albo o jakiejś swojej cesze. To jest fajne też narzędzie do wyłapywania jakichś właśnie swoich powtarzających się jakichś motywów oraz też triggerów. To też sobie gdzieś tam zapisałam, że też czasem podczas opisywania jakiejś sytuacji albo swoich emocji, no to można wyłapać, że nie wiem, że jakieś podobne sytuacje czy zachowania innych ludzi na przykład coś w nas wyzwalają, jakieś podobne emocje, czyli też jakieś paterny, czyli wzory, przepraszam, jakieś wzory w sobie możemy dostrzec i coś, co może być po prostu naszym też jakimś obszarem do pracy nad sobą.
Ale masz na myśli myślenie o tym na bieżąco w momencie, kiedy piszesz, czy myślisz też o czytaniu tego, co napisałaś? Dlatego, że ja czytałam o dwóch szkołach. Jedni mówią, że właśnie piszesz i nigdy tego nie czytasz, a drudzy mówią, że właśnie warto później za jakiś czas spojrzeć sobie na to i się nad tym zastanowić. Bo z tego, co zrozumiałam, co mówiłaś przed chwilą, to, że właśnie to jest takie myślenie w czasie, jak piszesz, myślenie o tym, że o, znowu piszę o tym.
No gdzieś tam w jakimś sensie bardziej myślę o tym, żeby zwracać na to uwagę podczas pisania, czy tam, nie wiem, no jak kończysz pisać, to na przykład gdzieś tam jeszcze pamiętasz, o czym piszesz, o czym pisałaś, więc można się nad tym tak zastanowić. Ja nigdy nie analizuję swoich wypisywań, bo po prostu nie jestem w stanie ich odczytać.
Bo tutaj chyba też nie chodzi o analizowanie i to, co też mi się wydaje, że jest, nadaje temu wartość, to jest to, że właśnie nie myślisz sobie, że ktoś to będzie potem czytał, albo że ty to w ogóle będziesz potem czytać, że będziesz miała jakieś poczucie, nie wiem, zażenowania albo wstydu, że tak myślałaś, a teraz myślisz już inaczej, bo właśnie jak masz takie podejście, że a co jeśli zostanę sławną naukowczynią, aktorką, prezydentką i ktoś znajdzie te moje dzienniki i je przeczyta, to muszę je pisać w taki sposób, żeby one były dumne i wartościowe.
No tak, ale to chyba bardziej już jakaś taka, no że są jakieś pamiętniki słynnych, nie wiem, właśnie autorów, nie, które są potem publikowane, ale to chyba ktoś pisze je ze świadomością, że właśnie ktoś może je opublikować, a tutaj chyba chodzi o właśnie takie pisanie pod wpływem chwili.
No właśnie.
Mhm. No w sumie nigdy nie wiadomo, wiecie, to właśnie może trzeba chować w jakiejś szafce na kłódkę po prostu zamykanej te nasze dzienniki, ale no ja akurat piszę niewyraźnie, więc nikt tego nie rozczyta, więc nie ma obaw, że nawet jak napiszę tam coś, nie wiem, super prywatnego albo na czyjś temat, no bo zdarza się też pisać o kimś, nie? I myślę, że jedną z takich...
No jasne.
No, myślę, że jedną z najważniejszych zasad jest brak autocenzury, czyli piszemy wszystko, po prostu
tak.
wszystko bez oceniania, ani pod względem językowym nie oceniamy, ani pod względem, nie wiem, ortograficznym, ani też pod względem tego, o czym piszemy albo o kim i w jaki sposób. No bo jeżeli chcemy być ze sobą szczerzy, to tak samo jak w sumie w psychoterapii, no tylko taka pełna szczerość, czy najbardziej pełna, na jaką nas w danym momencie stać, może nam przynieść z tego jakieś po prostu, przyjść z tego mogą jakieś profity i jakieś, możemy się czegoś tak naprawdę wtedy prawdziwego o sobie dowiedzieć. Więc lepiej według mnie pisać to jakby dla siebie i nawet, no nie wiem, no są osoby, które też słyszałam, że jakby czytają sobie to później, ale ja nigdy nie czytałam, ja też nie mam potrzeby. A jak napisałam tą strategię kiedyś rano, to ją po prostu szybko przepisałam na kompa.
Właśnie skoro już zaczęłaś od tego, jak to robić, to czy masz jakieś takie kilka zasad tego, jak podchodzić do tego journalingu, żeby właśnie z niego faktycznie korzystać? i żeby on był, miał pozytywny na nas wpływ.
To pierwsza moja zasada to jest chyba to, żeby to było pisane właśnie ręcznie. Sama tak zawsze chciałam pisać ten swój dziennik, mimo że piszę bardzo właśnie źle odręcznie i ogólnie czasem mnie aż ręka boli, bo tak jest odzwyczajona od pisania, bo piszę strasznie dużo na klawiaturze od lat. Ale myślę, że pisanie ręczne, i to też jest gdzieś tam, gdzieś w tych teoretycznych rozprawach dotarłam do tego, że to jest jakby trochę takie bycie bliżej siebie, że ten komputer właśnie może też przez to, że bardzo często jest związany z pracą, jest takim narzędziem pracy, że trochę inaczej się pisze na tym komputerze, a inaczej właśnie odręcznie i że lepiej pisać ręką, bo...
No ale też w ogóle chyba mamy tak dużo teraz tego życia, które przeniosło się do komputera, że miłą odskocznią dla mózgu jest w ogóle zrobienie czegoś odręcznie, nie?
Dokładnie. Myślę, że to jest też kwestia tego, żeby ten zeszyt nam tak nie świecił po oczach, jak zwykle telefon. I to też jest takie, dla mnie na przykład, to jest takie faktycznie spotkanie ze sobą. I Kleo, ty powiedziałaś właśnie, że piszesz, że przypominasz sobie o tym, że masz ten zeszyt w jakichś trudnych momentach. Coś takiego powiedziałaś, nie?
Tak, jak już się wszystko już będzie wszystkiego za dużo.
Dokładnie, więc jakoś mnie do takiej regularnej praktyki w sumie też w pewnym momencie jakby popychało właśnie te trudne momenty. W sensie to był w ogóle taki mega ciężki okres w moim życiu i ja po prostu po ten zeszyt zaczęłam sięgać no codziennie, a czasem parę razy dziennie nawet, albo nie wiem, no przynajmniej kilka razy w tygodniu i po prostu zapisywać tych stron, nie wiem, czasem po 3, czasem po 5, po 10 to może nie, ale czasem jedna strona. I już jakby bez liczenia sobie stron, bez liczenia czasu, po prostu sobie pisałam o tych trudnych różnych emocjach. A potem zobaczyłam, że zaczęłam to narzędzie traktować tak bardziej codziennie, już było lepiej i pierwszy raz pamiętam, nie wiem, to było ze 2 lata temu może, pierwszy raz tak usiadłam i zapisałam w momencie, kiedy czułam się okej. I to było dla mnie takie wow, to też w sumie jest fajne, bo ja sobie mogę napisać też, że wow, ale jest fajnie, dosłownie, w sensie, że pisałam sobie o tym, co mi się układa, z czego się cieszę, za co jestem wdzięczna, co bym jeszcze chciała i jakby tak z zupełnie innej strony, z innych emocji. To też było bardzo wartościowe dla mnie.
No właśnie, to chyba też jest ważne, żeby nie traktować tego dziennika jako taka narzekaczka, nie? Że jakby wszystko, co nie tak, to tam umieszczamy, no bo później trochę na zasadzie takiej awersji może będzie to może być trudno po to sięgnąć, no a też wiadomo, że możemy tam zapisywać jakieś nasze nie wiem, przemyślenia, refleksje na wiele różnych tematów, nie? Ja też myślę, że jestem fanką właśnie tego pisania odręcznie i w ogóle może posiadania nawet kilku różnych dzienników, to o tym też zaraz mogę powiedzieć. Natomiast słuchając też podcastu jednego, usłyszałam taką technikę mikrojournalingu i teraz oczywiście nie mogę sprawdzić. Coś mi Spotify nie działa i nie mogę sprawdzić, kto to wymyślił, ale postaram się podlinkować wideo właśnie takiego youtubera, który o tym opowiadał, który z kolei zamienił na ekranie swojego telefonu, zamienił kolejność aplikacji i zastąpił miejsce, w którym był Instagram na pulpicie, po prostu aplikacją z notatkami i w każdym momencie, kiedy tak bezwiednie gdzieś tam kierował się palcami ku Instagramowi, to otwierał notatki i zapisywał dosłownie jedno zdanie czy kilka zdań, po prostu trochę zmuszając się do tego, żeby coś tam zapisać. Czasami to było po prostu, że takie o, no jest mi wstyd, że znowu gdzieś tam chciałem bez sensu wejść na ten Instagram, więc sobie to zapisuję. Albo o, znowu się złapałem na to, że chciałem coś tam nie, porobić głupiego. No a potem stało się to taką trochę praktyką i o tym też z kolei mówił Ali Abdal, myślę, że zupełnie jakoś niezależnie, że właśnie te notatki, czy ten mikrojournaling stało się taką formą trochę zabijania czasu na przykład w komunikacji miejskiej, czy w ogóle w podróży, czyli gdzieś też takie znajdowanie na to czasu, właśnie żeby nie siedzieć bezwiednie na social mediach i gdzieś tam scrollować po prostu, no to było takim zadaniem. I Ali Abdal też wspomniał o takiej aplikacji, nie wiem czy o niej słyszałyście, która nazywa się Day One. Jest to właśnie taka aplikacja w formie bardzo podobna do notatek na iPhone'ie, no ale jest taką osobną aplikacją, w której też można dodawać zdjęcia czy jakieś takie pliki multimedialne, którą można też mieć na komputerze Nie jestem pewna, czy ona jest tylko na Apple i na MacBooki i tak dalej, czy jest już też wersja na Androida, ale no to jest też pomocne dla niektórych, żeby właśnie mieć to tak bardziej pod ręką, jako jakieś takie luźne notatki, a może ten journaling taki pisany odręcznie prowadzić właśnie w formie tych morning pages, więc to też gdzieś pokazuje, że nie trzeba się ograniczać do jakiejś tam jednej funkcji, nie? Że można też fajnie to wplatać w ogóle w swój dzień.
Dokładnie. Znaczy, no w ogóle właśnie o to chodzi, że są różne metody. Ja na przykład akurat tego mikrojournalingu nie stosowałam w zasadzie jakoś przynajmniej nieświadomie, no bo czasem coś tam notuję w telefonie faktycznie takiego stu i teraz, ale bardziej ja chyba to łączę z jakimś, że to jest albo jakiś tekst do piosenki, który sobie chcę zapisać, albo jakiś wiersz.
Albo w ogóle jakiś pomysł, który ci wpadnie, nie? No to bardziej coś w tym stylu.
A pomysły to totalnie, tak. Ale to do pomysłów mam aplikację Notion. Ja tam mam po prostu w aplikacji Notion, organizuję całe swoje życie zawodowe i prywatne w sumie i bez tego bym chyba nie dała rady.
Też dużo słyszałam o tej aplikacji, ale jakoś nie mogę się wgryźć.
Ona jest po prostu mega, możesz ją sobie dopasować pod siebie i jest taka też bardzo minimalistyczna w szacie graficznej i to mi super pasuje.
Ja też korzystam i w życiu prywatnym i w startupie.
No, tak, to jest fajne.
No ja jednak jestem minimalistyczna do tego poziomu, że korzystam po prostu z wszystkich wbudowanych aplikacji i jakby teraz szkoda by mi było przenosić kilka lat moich różnych, przeróżnych notatek w telefonie i na komputerze do innej aplikacji, ale to już inny temat, jak żyjemy z notatkami.
Doc, ty też prowadzisz zajęcia z journalingu. Powiesz trochę o tym, na czym one polegają i czy ty też implementujesz to narzędzie w pracy ze swoimi pacjentami?
Jeszcze nim powstały warsztaty, pomysł na warsztaty, to ja zaczęłam sobie łączyć sama z siebie medytację z journalingiem. I robię to zazwyczaj w taki sposób, że najpierw sobie medytuję, a potem piszę, ale też testowałam inne warianty. I zdarzało mi się na przykład, jak miałam taki bardzo, o właśnie, to też w ogóle warto wspomnieć, że jak taki duży natłok myśli jest, czasem jest taki, że aż nie można ze sobą wytrzymać i trochę nie wiadomo, o co chodzi, nie wiemy, czego chcemy.
W trakcie medytacji?
Nie, teraz mówię w ogóle poza medytacją, ogólnie teraz mówię, że tak, trochę tutaj disclaimer mały i off top, ale że jakby jak mamy taki natłok myśli, to też fajnie czasem po prostu, nawet nie żeby coś z tego natłoku wyszło, ale żeby sobie oczyścić głowę z myśli, też warto sięgnąć po ten zeszyt i po prostu wypisać to. I nawet się tak wypisać po prostu na maksa, aż nam przestanie już przychodzić kolejne zdanie do głowy. To też jest jakby sposób na oczyszczenie głowy i nawet jeżeli nie chcemy się zajmować w danym momencie, nie wiem, problemem, załóżmy, na którego temat piszemy, to, że jak się wypiszemy, to możemy się zająć przez jakiś czas na przykład w ogóle czymś zupełnie innym i tak sobie po prostu oczyścić głowę. No ale dobra, bo miałam mówić o tej mojej metodzie. Czyli medytacja i journaling. Tak, zauważyłam jakoś tak na sobie, najpierw to testując tylko, że jak medytuję i piszę, to działa to trochę jak 1 plus 1 równa się 3, a nie 2. Czyli te metody się jakby, to co mi się pojawi w medytacji, jest trochę punktem wyjścia do pisania i mam wrażenie, że po prostu przez to, że to są dwa etapy i takie dwa w ogóle różne, to dochodzę do różnych takich wniosków, teraz no nie podam jakiegoś super konkretnego przykładu, ale dochodzę do jakichś takich wniosków i do jakiejś takiej większej jeszcze równowagi wewnętrznej i zgody ze sobą, jakby że łatwiej jest mi dojść do swoich potrzeb, albo podjąć decyzję na przykład w jakiejś sprawie, no często trudnej, jakiejś związanej na przykład, nie wiem, z relacjami. I mam poczucie, że właśnie połączenie tych dwóch metod ma jakiś taki fajny, bardzo daje efekt. Czasem też robię tak, że właśnie jak mam tutaj, dlatego wspomniałam o tym natłoku myśli, że jak mam dużo bardzo myśli, to nie usiądę do medytacji, to właśnie najpierw się wypisuję, potem medytuję, a potem znowu piszę. Oczywiście to zajmuje dużo czasu, to w sumie może zająć nawet ponad godzinę, albo nawet jeszcze bliżej 2 godzin, ale więc trochę też trzeba to dopasowywać do siebie, ale myślę, że to jest po prostu też jakiś taki dodatkowy sposób na... Ja używam określenia self-maintenance, czyli taka jakby... No właśnie, ani nie self-care, tylko taka obsługa swojego mózgu codzienna po prostu i umysłu i ciała, żeby funkcjonować w miarę okej i dobrze. I tak sobie wymyśliłam to pojęcie i to są moje metody self-maintenance'owe właśnie.
Właśnie zastanawiałam się, jak dobrze przetłumaczyć maintenance i słownik powiedział, że to jest konserwacja.
No właśnie.
Ale myślę, że takie... Właśnie takie utrzymanie w sprawności, nie? To mi się bardziej skojarzyło. Ale chciałam cię jeszcze zapytać, czy też w tym journalingu po medytacji opisujesz na przykład właśnie jakieś swoje wrażenia z tej medytacji, bo też wydaje mi się to takie, no właśnie może już na jakimś takim wyższym levelu w ogóle, czy jakoś masz poczucie, że na przykład głębiej jesteś w stanie wchodzić w takie stany medytacyjne dzięki temu?
Ja zazwyczaj mam wrażenie, że zaczynam pisanie z tym, z czym skończyłam medytację, czyli jak mi jakaś myśl tam gdzieś przemknęła w trakcie medytacji czy pod koniec, albo jakaś emocja mi się po prostu pojawiła, to ja gdzieś tam, to jest dla mnie punkt wyjścia do pisania. To coś takiego, tak, tak. I myślę, że ja nie opisuję tego jakby samego procesu medytacji, ale mam wrażenie, że ja po prostu jestem w stanie dzięki temu, że piszę potem po tej medytacji, głębiej wejść w ten stan taki, który w trakcie medytacji się we mnie gdzieś tam, powiedzmy, wytworzył. Bo to też oczywiście bywa różnie, za każdym razem jest jakoś trochę inaczej. Ciężko to też opisać tak naprawdę słowami, jak to się odbywa.
No może też dlatego, że to jest jednak bardzo takie prywatne i intymne doświadczenie, nie? Że też myślę, że każdy może to traktować jakoś zupełnie, zupełnie inaczej. Chciałam was też zapytać, czy macie tak, że korzystacie z jednego dziennika, czy już mówiąc takiego fizycznie jednego zeszytu do właśnie takich różnych notatek typu te morning pages, tak, czy właśnie takie trochę pisanie, żeby poradzić sobie z jakimś problemem, jakąś trudnością, czy ty no, na przykład też tam wplatasz te doświadczenia medytacyjne, czy na przykład macie jakieś osobne dzienniki do osobnych rodzajów journalingu?
No, ja akurat mam jeden. I to jest tak, że ja w tym jednym zeszycie piszę po prostu w różnych momentach. A w sumie wiem, o czym chciałam jeszcze powiedzieć wcześniej, bo mówimy o tych porannych stronach. A tak naprawdę właśnie ja właściwie na co dzień w ogóle prawie nie piszę tych porannych stron. Bardzo rzadko mi się zdarza pisać tuż po przebudzeniu. Zazwyczaj piszę gdzieś w ciągu dnia. Właśnie na przykład jak czuję takie gdzieś tam, nie wiem, jakieś napięcie w ciele nawet jak czuję, to czasem sięgam po ten zeszyt, żeby sprawdzić, co się dzieje we mnie, bo nie zawsze mam taką tu i teraz odpowiedź, kurczę, wkurzyła mnie ta sytuacja i w ten sposób. I czasem myślę sobie, jejku, jestem jakaś jestem podkurwiona, przepraszam. I albo jestem, nie wiem, w jakimś napięciu, nawet mówię, czasem napięcie w ciele mi wystarczy, że ja po prostu myślę sobie, dobra, siadam teraz z tym zeszytem, nie? I po prostu piszę w tym zeszycie. Więc to jest jeden zeszyt, który zapisuję, dopóki się nie skończy i potem sobie odpalam kolejny, piszę tam wypisownik, ja to nazywam wypisownikiem, więc tam sobie go tytułuję i piszę sobie dalej i zawsze zapisuję daty, bo mam jakąś taką, chyba od dziecka jakąś taką, ja mówię, przypisuję to mojemu sentymentalizmowi, że ja lubię po prostu, mimo że nie czytam tego nigdy, to zawsze sobie zapiszę tę datę. Dobra, nie wiem czemu to robię.
Ja też zawsze piszę datę. Totalnie normalne.
Tak, ja też.
A czy, to ty Kleo jeszcze powiedz, czy masz jeden dziennik, czy więcej?
Ja nawet teraz przed sobą mam trzy. ale to znaczy, to nie dla, to jakby jeden to jest mój dziennik od journalingu stricte i od wypisywania tych rzeczy. Drugi no to jest mój notes, to Ania wiesz, w którym zapisuję wszystkie jakieś takie bieżące rzeczy. Czy to są notatki do podcastu, to zawsze mam w tym notesie, ale też jakieś takie rzeczy do zrobienia, czy jakieś rzeczy. To jest taki notes, w którym ostatnio z kimś rozmawiałam i powiedziałam, dobra, jak ja to zapiszę w tym notesie, to zrobię po prostu, bo wtedy wiem, że to mam do zrobienia, to zrobię i będzie zrobione. Ale to bardziej takie bieżące rzeczy. I też moja aplikacja notatki w telefonie jest w tym momencie podobnie jak moja aplikacja Google Chrome w telefonie, czyli chyba jeśli przekroczysz 100 otwartych kart albo 500, nie, chyba 100. Jeśli przekroczysz 100 otwartych kart w Google Chrome, to on już ci nie wyświetla liczby otwartych kart, tylko wyświetla uśmiechniętą buzię. Jakby koniec. I ja po prostu je, bo zostawiam sobie, może później do tego wrócę, a jeszcze później coś i teraz ja już nie wiem, ile tam tego jest. Może być bardzo dużo. No i tak samo w aplikacji, notatki w telefonie, to ja sobie też zapisuję, coś pomyślę, tutaj zapiszę, tutaj dłuższa rzecz, tutaj jakaś krótsza. Czasami mam notatki na bardzo, bardzo, bardzo długie jakieś przemyślenia. Więc no, tak mam to porozrzucane trochę, ale to też po części są rzeczy, o których tak myślę, że właśnie nie będę do nich koniecznie wracać. Być może wrócę do nich i sobie przeczytam i sobie coś pomyślę, ale nie są to takie pilne rzeczy, wiesz, do wracania.
No to ja mam kilka, w zasadzie może właśnie nie dzienników, co gdzieś tam takich notesów, czy właśnie miejsc, w które mogę zbierać różne myśli. Notatki, jakby aplikacja notatki to jest po prostu inny state of mind, to tam jest po prostu cała organizacja mojego życia i jakby miejsce czasami na właśnie jakieś takie ad hocowe przemyślenia też się znajdzie.
A w ogóle a propos aplikacji notatki, to okazało się moja jedna znajoma prowadzi kalendarz w aplikacji notatki zamiast używać kalendarza. Po prostu ma wszystkie dni jako w notatkach. No, pierwszy raz coś takiego widziałam, ale to też jakieś rozwiązanie.
Okej.
No, kontynuuj.
Mam teraz kilka też takich dzienników, powiedzmy, które po prostu dostałam i korzystam z nich w zupełnie w różnych celach. Pierwszy z nich to jest półdekadnik Justyny Mazur.
O, korzystasz z tego faktycznie?
I słuchajcie, korzystałam z tego przez pół roku, po czym kompletnie o tym, nie wiem, zapomniałam. Leżał gdzieś w szufladzie.
Jezu, ja też jakoś przez parę miesięcy i potem...
Półdekadnik polega na tym, że jest dosłownie kilka linijek na każdy dzień i każdy miesiąc jest rozpisany na 5 lat. To znaczy teraz już właśnie zaczyna się ten cały fan, bo jak piszę sobie tą jedną linijkę dziennie, oczywiście to jest co kilka dni albo co kilka tygodni w moim wydaniu, to już widzę na przykład, co pisałam w zeszłym roku. I jest to po prostu bardzo miłe. Czasami się po prostu uśmiechnę albo jest to jakiś taki też moment wspomnienia.
A racja, bo już jest marzec. To ja też już mam z zeszłego roku. A może muszę wrócić do tego.
No właśnie. Więc jest to bardzo miłe, natomiast półdekadnik jest, przez to, że jest na 5 lat, to jest to też dość gruba sprawa i ma twardą okładkę, więc no to jest coś, co po prostu raczej leży w domu i też nie chcę mieć tego zawsze na wierzchu, bo po prostu chcę, żeby to było moje prywatne, więc po prostu jak nie mam tego na wierzchu, to ciężko mi się o tym pamięta. No ale mam taką technikę, że jak przez pół roku później nie tam nie notowałam, to po prostu korzystając z jakichś różnych właśnie zapisków innych i zdjęć w telefonie, zrobiłam to trochę taką metodą oszukańczą, że po prostu wypełniłam to wstecz, ale tylko po to, żeby się zmotywować do tego już bardziej bieżącego korzystania. Dostałam też od Magdy Janik, która w ogóle też była w naszym podcaście, rozmawiałyśmy o jodze i oddechu, właśnie taki planer joginki. I ten planer trochę właśnie traktuję jak takie morning pages, tylko że tam nie piszę tych 3 stron, tylko raczej kilka zdań i uważam, że to jest dla mnie przynajmniej na teraz wystarczające. I on też ma fajny podział na każdy miesiąc takich trochę planów, intencji, co bym chciała, czym się chciałabym zająć, też pod kątem jogi albo po prostu jakiegoś dbania o siebie. Więc to też trochę tak mnie motywuje, żeby już cokolwiek tam wpisać, więc myślę, że na start to jest też fajne, żeby korzystać z jakichś rzeczy, które mamy. Może to nawet jest jakiś, nie wiem, stary kalendarz albo właśnie kalendarz, który dostaliśmy, ale jest już połowa roku i nagle chcemy go wykorzystać, albo właśnie jakiś walający się notes, czy jakiś bullet journal, które też kiedyś właśnie były takie bardzo popularne i wszędzie obecne w każdym Tigerze. I kolejna rzecz to jest właśnie kalendarz, który też traktuję jako taki bardziej, traktuję jako kalendarz, ale tylko to związane z pracą. I czwarta rzecz to jest taki właśnie notes, ale on jest takim w ogóle malutkim notesikiem, bo stwierdziłam, że no będę po prostu korzystać z tego, co mam, żeby właśnie nie idąc tym tropem, że muszę sobie teraz kupić piękny dziennik, żeby w ogóle zacząć ten journaling cały. No i mam takie poczucie, że kurde, jest strasznie dużo tych dzienników i jak sobie w ogóle to ogarnąć, ale mam takie poczucie, że jak to wchodzi w rutynę, albo nawet jeśli to nie jest taka codzienna rutyna, tylko coś, co wykonuję co parę dni, to wiecie, no jakby co za różnica, czy to będzie jakby, czy zajmie mi to 3 sekundy, żeby zamknąć i otworzyć kolejny dziennik, jeśli jest w tym jakaś celowość, nie? W sensie też widziałam na Instagramie chyba akurat Paulinę Lis, też taki stos różnych dzienników w różnym celu i pomyślałam sobie wtedy, o matko, dobrze, to nie tylko ja mam po prostu 4 różne dzienniki w 4 różnych, do 4 różnych, nie wiem, dziedzin życia, powiedzmy. czy w czterech różnych funkcjach. Więc to też tak chciałam rzucić jako może inspirację, żeby po prostu korzystać z czegoś, co się ma albo co się zaobserwowało i szukać jakichś różnych form na ten journaling, nie tylko te 3 strony ekspresywnego pisania dziennie.
Według tej Julie Cameron, tak, te poranne strony to trochę tak, że przez cały ten czas trwania tego kursu to codziennie rano te 3 strony. No i dobra, z jednej strony można sobie wyrobić dzięki temu nawyk, a z drugiej jest to jakiś kolejny punkt na liście to do, a też chodzi o to, żeby z tego korzystać tak dla siebie przede wszystkim, czyli wtedy, kiedy no, tego potrzebujemy, a nie musimy tego robić jakby na siłę, nie? To ma być coś fajnego.
To, co jeszcze gdzieś tam usłyszałam w źródłach, to, że jeśli chcemy, żeby to się stało naszym nawykiem, właśnie tym porannym czy wieczornym, to warto też połączyć to z jakimś nawykiem, który już robimy. To, czyli właśnie może w przypadku, jeśli ktoś wykonuje tą medytację, to można to połączyć czasowo po prostu i mieć to skojarzenie, albo na przykład, że prowadzę ten dziennik po umyciu zębów. No, to jest raczej coś, co każdy robi, chociażby raz dziennie. Więc to też jest jakaś może taka forma przypomnienia sobie.
Tak, właśnie chciałam też o tym powiedzieć, czyli o czymś, co się nazywa Stacking Habits. To jest chyba koncept z książki Atomic Habits, czyli atomowe nawyki, czyli dokładnie to też wspominałam w którymś z ostatnich odcinków, chyba w odcinku o spaniu albo o rytmie okołodobowym, że właśnie wychodzę rano i idę na siłownię, no to mam i przejście się na siłownię i od razu mam naświetlanie oczu i potem mam ćwiczenia i potem od razu idę na saunę i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko się kompresuje w 2 godziny, no nie? I automatycznie zaliczam te wszystkie rzeczy, które chciałam sobie zaliczyć, bo je składam jedno z drugim, bo tak sobie to ułożyłam i wydaje mi się, że jeśli to jesteśmy w stanie zrobić, to jakoś to jest dużo bardziej efektywne. Na koniec jeszcze chciałam przeczytać tak na szybko, jeśli chodzi o journaling, jak możemy na tym skorzystać. Journaling poprawia zdrowie psychiczne i pewność siebie, może też poprawiać inteligencję emocjonalną, pomagać w osiąganiu celów, inspirować kreatywność, poprawiać pamięć, ale też krytyczne myślenie, czy nawet pomagać w osiąganiu celów w szkole, ale przede wszystkim journaling pomaga stworzyć porządek, kiedy świat wydaje się bardzo chaotyczny i to jest też takie moje podejście i moja obserwacja do tego, kiedy z tego korzystam.
To ja też mogę dodać, że ponieważ to pisanie zwiększa naszą samoświadomość, lepiej wiemy, co przeżywamy, czego potrzebujemy, także od innych, to też wspiera nasze relacje. Może wspierać nasze relacje, bo po prostu idziemy do innych i wiemy lepiej, czego chcemy, więc jest nam łatwiej też być z innymi bliżej. A ja z takich ciekawych też badań to znalazłam informację, że regularne pisanie 15-20 minut dziennie przez 4 miesiące, czyli tutaj akurat nawyk, wpływa na obniżenie ciśnienia krwi i lepsze funkcjonowanie wątroby. To tak z ciekawostek.
Tak, to były chyba właśnie te badania Jamesa Pennebakera, o których wspominałam. Znalazłam jego TED Talk, ale był akurat na inny temat, a już nie zdążyłam nic innego przyswoić od niego. No ale też to, co ja mogę dodać jeszcze do tego, to trochę zawiera się w tym, co powiedziałyście, czyli takie właśnie budowanie elastyczności poznawczej. Czyli jak sobie właśnie tam zapiszę, ale właśnie może mam jakieś już przemyślenia na ten temat bardziej racjonalne, to też możemy wplatać takie właśnie bardziej trzeźwe myślenie, czy właśnie skupianie się na tych faktach, a nie na interpretacjach, to z terapii poznawczo-behawioralnej. I jeszcze tak na koniec pomyślałam o jednym wątku. Coś, co ja często też polecam swoim pacjentom w terapii. To jest taka forma, może nie pisania w dzienniku, chociaż pewnie też można to zrobić właśnie, jeśli ktoś prowadzi taki jeden dziennik, ale pisanie listów z założeniem, że nikt tych listów nigdy nie przeczyta. To może być też list napisany do osoby, która na przykład już nie żyje albo z którą nie mamy kontaktu, ale też może być na przykład to list do rodzica czy kogoś, z kim mamy nadal kontakt. I ten list może wyrażać albo jakiś żal, smutek czy jakąś złość. I jest to też taka bardzo oczyszczająca forma. Z doświadczenia też wiem, że często moi pacjenci przynajmniej nie są sceptyczni, w sensie bardzo są zaciekawieni tym pomysłem, ale bardzo odwlekają później napisanie tego, bo wydaje się to jakimś takim bardzo dużym zadaniem i że jak już to napiszą, to, to będą jakoś mieli to unaocznione. I też zastanawiałam się, Dorota, czy ty jakoś się z tym spotkałaś, albo czy właśnie polecasz to może swoim pacjentom już, albo sama kiedyś coś takiego praktykowałaś?
No, nie zdarzyło mi się jeszcze polecić, ale na pewno gdzieś tam z tych metod też chcę korzystać, ale faktycznie mi się zdarzyło pisać takie listy i trochę się nie dziwię, że pacjenci to odwlekają, bo ja to też bardzo odwlekałam, ale przede wszystkim z powodu tego, że bardzo się bałam tego przeżycia emocjonalnego, bo to miał być jakiś list.
Tak, no to jest ten główny powód.
Zazwyczaj jest to właśnie pożegnanie kogoś, kogo nie możemy za bardzo pożegnać też tak jakby na żywo. A na przykład, nie wiem, można sobie w ten sposób spróbować domknąć jakąś relację, która właśnie nie miała okazji zostać domknięta jakby tak w realu. Więc to jest mega ciężkie przeżycie. Parę razy pisałam listy. Też czasem można napisać list do kogoś, z kim trudno nam się porozumieć na żywo, a chcemy się z nim porozumieć na żywo. I można też spróbować z tym listem. Jest to trudne, ale też właśnie przez to, że jest to pisanie i takie spotkanie ze sobą, to myślę, że ten list może być z jednej strony dla nas, może będzie nam łatwiej zawrzeć w nim informacje o naszych emocjach, uczuciach i myślach i potrzebach i prośbach, niż w słowach, kiedy to jest rozmowa na żywo, na przykład w silnych emocjach. I z drugiej strony, że dla drugiej strony, dla odbiorcy tego listu, jeżeli to jest faktycznie list, który ma odbiorcę takiego żywego, to wtedy to też może być łatwiejsze czasem zmierzyć się z tymi emocjami czy właśnie myślami i potrzebami tej drugiej strony.
Tak, to ja też z tego korzystałam, nawet właśnie w formie pisania notatki na telefonie, żeby uporządkować jakiś komunikat i później go przeczytać, ale myślę sobie, że to jest właśnie bardzo różne doświadczenie, jeśli piszesz to nawet do osoby, z którą można by było porozmawiać teoretycznie, bo na przykład ta osoba żyje, ale z jakiegoś powodu nie chcemy jej mówić tego w ten sposób. Właśnie to jest ważne, żeby zdecydować się na jedną formę, tak? Czy chcesz to przeczytać, czy nie, bo...
Bo to mogą być dwa bardzo różne listy.
Tak, miałam taką sytuację, że bardzo pomogło mi spisanie czegoś i wydawało mi się, że mogłabym to przeczytać, ale później jak zaczęłam to czytać, to zaczęłam się autocenzurować i to już w ogóle stało się czymś innym i później przy czytaniu tego faktycznie no, okazywało się, że nie chciałabym tego w ten sposób komuś powiedzieć, nie? Więc jakby strasznie, strasznie to było zamotane i faktycznie pacjenci też czasami się wahają, że no nie wiem jeszcze jak to napisać, bo może będę chciała to przeczytać, czy chciał przeczytać, więc zawsze też mówię, że nie, jakby teraz musisz się zdecydować, tak? To są w ogóle dwie różne rzeczy i coś, co ma pomóc się uporać z jakimiś własnymi emocjami i przeżyciami, najlepiej, żeby po prostu to, nie wiem, można to w ogóle napisać, podrzeć, spalić, cokolwiek, bo to ma mieć inną funkcję, a napisanie sobie jakiegoś komunikatu, może w myśl porozumienia bez przemocy, czy jakimś tam asertywnym językiem, jest też super, ale jest totalnie innym przeżyciem.
Albo piszesz list dla siebie, albo piszesz list do kogoś, dla kogoś też trochę.
Mamy nadzieję, że journaling, czy też pisanie listów, czy też takie formy ekspresywnego pisania, to coś, co Was trochę zainteresuje. Jeśli chcecie nam o tym opowiedzieć, to dołączcie do naszej zamkniętej grupy na Facebooku Można Zwariować Społeczność. Bardzo chętnie usłyszymy, jakie są Wasze przemyślenia w tej kwestii. Pamiętajcie, że możecie też pisać do nas na podcast@możnazwariować.pl. Podcast jest dostępny na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na innych platformach streamingowych. Możecie nam tam zostawiać gwiazdki, czy jakieś inne miłe notyfikacje. Jesteśmy też na YouTubie, możecie nam komentować odcinki na YouTubie. I dziękujemy wspierającym z Patronite za wsparcie podcastu Można Zwariować, ale też fundacji Można Zwariować. Dzięki Dot za to, że chciałaś z nami pogadać o tym.
Dzięki bardzo za zaproszenie. Na razie.
I do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dzięki. Pa.